Teraz przeniesiemy się do Indii. Ta historia rozpoczęła się w 2021 roku. Anna Maria Różańska zorganizowała wtedy zbiórkę pieniędzy na stworzenie w Indiach rodzinnego domu dziecka dla sierot. Odzew był na tyle duży, że z czasem powstała grupa wspieraczy Poland House. A problemów w Indiach jest naprawdę dużo. Po drugiej fali COVID-u handel dziećmi, sierotami eskalował. Uratowane dzieci można było oddać krewnym, o ile je przyjmą, lub przekazać do systemu opieki, ale takiego dziurawego, przepełnionych, niewydolnych państwowych domów dziecka. Jeśli nie ma dla dziecka miejsca, trafia na ulicę lub w ręce handlarzy i kogokolwiek, kto da mu miskę ryżu. Stąd właśnie prowadzony przez Fundację Rodzinny Dom Dziecka w Kalimpongu w stanie Bengal Zachodni. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w stanie liczącym niemal 100 milionów ludzi. No i pytanie, jak my mieszkańcy tak dalekiej strony jak Szczecin możemy pomóc dzieciom w Indiach. Nie tylko o tym będę rozmawiał z moją gościnią. Jest nią pani Anna Maria Różańska, podróżniczka, fundatorka szczecińskiej fundacji Poland House. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie.
My dziękujemy, że je pani przyjęła.
Rzadko mam okazję opowiedzieć o działalności naszej fundacji.
No właśnie, powiedzmy o tym, jak to się zaczęło. Zaczęło, bo zorganizowała pani zbiórkę pieniędzy na stworzenie w Indiach rodzinnego domu dziecka dla sierot, ale co było inspiracją, żeby zorganizować taką zbiórkę i taki dom dziecka dla sierot?
Oczywiście nie wzięło się to jakby z kapelusza absolutnie, bo i tak był to swoisty akt odwagi albo szaleństwa. Natomiast zrodziło się z tego, jakby długa jest ta historia, ja ją troszkę streszczę. Po pierwsze mam sporo doświadczenia, jeżeli chodzi nie tylko o Indie, czy obcowanie z Hindusami, ale też o jakieś takie zanurzenie, czy badanie problematyki społecznej.
Czyli dużo podróży do
Dużo podróży od 97 roku, nawet niekoniecznie podróże, ale pomieszkiwania, to jest jedna rzecz. Po drugie, przez jakiś czas pisałam reportaże i przy okazji tych reportaży oczywiście poznałam sporo organizacji pozarządowych, w tym organizację, która właśnie działa, która zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, a przede wszystkim jakby ratuje dziewczyny z miejsc, gdzie one już są zamknięte. Więc jakby lata rozmów z tymi ludźmi.
Ale po co dziewczyny są zamykane w jakichś miejscach?
No wiadomo, po co są zamykane, jeżeli to są przede wszystkim są zamykane w domach publicznych. To jest prawda. Ale to są niewolnice seksualne, to nie jest absolutnie dobrowolna praca. Natomiast wracając, więc jakby też jakaś tam świadomość tego, co się dzieje. Byłam również zupełnie przez przypadek świadkiem w 2013 roku, jakby znalazłam się może nie w oku powodzi, ale w miejscu w Rishikeszu, gdzie organizowano po prostu pomoc ofiarom strasznej powodzi, wtedy trzy rzeki wylały, w tym Ganges. I w tym ośrodku kryzysowym ja też potem po prostu od pracowników szybko się dowiedziałam i jakby bardzo na swoich oczach, że co cyklon, co trzęsienie ziemi, katastrofa naturalna jakakolwiek, natychmiast potem eskalują ofiary handlu ludźmi, że ta eskalacja jest niepotyczna. I tak samo było w przypadku COVID-u, więc jakby wiedziałam na bieżąco, tak, że im więcej dorosłych osób umiera, tym więcej zostaje sierot i półsierot. I o ile one nie zostaną otoczone ochroną tej rodziny rozszerzonej, to ich los będzie marny. Że to są po prostu, to jest zawsze te najbardziej bezbronne oczko w tym łańcuchu. I jeszcze dodam, że nie odważyłam się tak natychmiast na założenie fundacji, ani na coś takiego jak dom, gdzie to jest po prostu szalenie odpowiedzialne i długotrwałe działanie. Tylko w czasie COVID-u, w 2021 roku, w marcu, tej pierwszej fali, która była straszna na północy Indii, zrobiłam zrzutkę na pomagam.pl, jako ja, Ania.
Koncentratory tlenu akcja.
Tak, i to się stąd wzięło, że po prostu w ciągu miesiąca udało się nam zebrać 10 czy 11 tysięcy. Lot nam to przewiózł za darmo, te koncentratory tlenu. I ja już w czerwcu wiedziałam, że w ogóle takie oddolne rzeczy są możliwe. i że wtedy jakby przyczyniliśmy się do uratowania kilku istnień, więc jakby taki był początek.
Taki był początek, no tak. Ale żeby to zadziałało, to musiała być wspólna działalność osób tu w Polsce, ale i tam w Indiach. Jak to się wszystko odbywało? Czy taki rodzinny dom dziecka potrzebował jakichś specjalnych formalności? Bo z tego, co wiem, to w tej ogromnej prowincji, 100-milionowej, tak, jest to jedyny taki rodzinny dom dziecka.
Z tego, co ja wiem, tak.
Proszę powiedzieć, jak znaleźliście rodzinę, która postanowiła stworzyć tym dzieciom opiekę i dać dom?
Tak, polskim organizacjom nie wolno działać na miejscu, jeżeli fundacja nie jest zarejestrowana jako polsko-indyjska organizacja. Także my byliśmy i na szczęście zobowiązani do tego, żeby znaleźć sobie na miejscu lokalnego partnera. Więc ten nasz pierwszy lokalny partner to było właśnie Mission Rescue Operation, a więc organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Oni bywali w Kalimpongu, ponieważ jest to specyficzny rejon, bardzo zresztą piękne miejsce, wschodnie Himalaje, blisko Darjeelingu, ale jednocześnie tuż przy granicy z Nepalem, Sikkimem i Butanem, co znaczy, że jest to miejsce, gdzie dużo przerzutów się odbywa, po prostu.
Nielegalnych jakichś przez granicę?
Ludzi. Ja mówię cały czas o handlu ludźmi. Więc jakby w tym dziećmi, z jakiegoś powodu, więc jakby z tego powodu też, że ten nasz partner miał tam współpracowników, ja znałam to miejsce, więc jakby tak zaczęliśmy. I początki są takie, że oczywiście należy zgłosić to odpowiednim instytucjom na miejscu. Są takie urzędy. I zaczęliśmy bardzo powoli, bo zaczęliśmy od szukania domu, potem od remontu domu, następnie od wielkiego castingu na rodziców.
No
właśnie, to trwało. To był prawie casting, powiem
ludzie.
Szczerze. To było po prostu naprawdę i to... I rodzice trafili nam się cudownie. To po prostu jakieś ogromne błogosławieństwo od losu. Natomiast no, jakby braliśmy pod uwagę różne rzeczy. Ja tutaj online, partner tam na miejscu. Przede wszystkim to, jakby w Indiach to jest łatwo wyświetlić, żeby rodzina, bo to jest małżeństwo, cieszyła się nieskalaną reputacją. To jest w ogóle coś takiego bardzo, bardzo cennego. Ale również, żeby nie mieli motywacji czysto finansowej. Więc powiem tak, my bardzo oszczędzamy, jeżeli chodzi o wszystkie koszty związane z domem. Ale ci rodzice naprawdę zarabiają u nas średnią w tym miejscu, w Kalimpongu, i jest to dzisiaj 450 zł miesięcznie.
I to jest średnia w tej prowincji?
To jest średnia, tak. Każdy z nich dostaje 450 zł. Tak. I potem, potem ten nasz partner zaczął współpracować z pracownicami społecznymi, które jakby chodzą po wioskach. One mają taką rolę, że są, organizują szczepienia, zanim te szczepienia tam będą. Składają różne podania, wypisują wnioski, jak również jakby są najbliższe wszystkim rodzinom, zwłaszcza, że tak powiem, na bardzo ubogiej prowincji. No i w taki sposób, że tak powiem, one zgłosiły nam, które dzieci byłyby dziś bardzo, bardzo potrzebujące.
No i właśnie, bo z tych dzieci, których są, nie wiem, setki tysięcy w Indiach, które potrzebują pomocy, musieliście wybrać ile? 8?
7.
7.
Tak, 7 dzieci.
To też bardzo trudne, prawda? Ale... Tak. Pomoc jednemu dziecku, no to tak jakby się ratowało cały świat, można by powiedzieć, prawda? Proszę powiedzieć o tych dzieciach, jak one się tam znalazły, jak się zaaklimatyzowały, ile to już trwa.
No tak jak pan mówi, nie? Że to jest garstka i nawet gdyby udało nam się otworzyć drugi dom, o czym teraz naprawdę bardzo, bardzo marzymy, to dalej będzie garstka i trzeci dom to będzie garstka, ale to nie jest nic, prawda? To nie jest nic po prostu. I jakie były początki tych dzieci? Ja akurat byłam, jak przyjechała do nas, bo to były trójka dzieci, bliźniaczki nasze i potem Prajasz. Były bardzo mówne i wycofane. Mamy zresztą jednego chłopca, który jest troszkę w spektrum autyzmu. I jakby ten kontakt był bardzo nieufny na początku, natomiast chłopców, muszę powiedzieć, ale no takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to pamiętam, że i ten Aditya i Bazel po pierwszej obiedzie poprzyjechali w ciągu dnia, jak i zjedli w domu. Spytali, czy to jest taki wyjątkowy obiad na ich powitanie, a jutro już będzie normalnie, ponieważ nie dojadali w domu. I ten zwykły obiad naprawdę, bo tak jakby rodzice są wegetarianami, więc to są jakby na ogół dwa takie jakieś proste sosy warzywne, soczewica, dali, drugie warzywo i ryż, no nic takiego i pikle domowa. I dla nich to było takie wow.
Wielki obiad.
Takie wow. Jezus, tak można się było popłakać. Pamiętam też, jak przyjechały bliźniaczki. Mamy dwie bliźniaczki, Annie i Jenny. One przyjęły się najłatwiej. One się zaadaptowały szybko, dlatego że były razem. Jakby było im łatwiej, bo to siostry. No natomiast one przyjechały zimą, bo tam listopad, grudzień też jakby to są góry, 2000 metrów nad poziomem morza, też jest zimno. Więc przyjechały w sandałkach i letnich sukienkach i wszystko, co z sobą miały, mieściło się do plecaczka. Każda miała swój plecaczek i niestety wszystkie te rzeczy, przepraszam, ale były zasikane. One były po prostu bardzo, bardzo zaniedbane, bo to były pod opieką niedołężnej babci, a tak naprawdę to sąsiadów, karmili je sąsiedzi przez ostatnie kilka lat, więc więc to jest tak, że jakby teraz już minęło sporo czasu, bo to minęły 3 lata prawie. Dzieci są, jakby one dochodziły, więc nie wszystkie.
A teraz są radosne, ja widziałem filmiki, zdjęcia,
To jest w ogóle nieprawdopodobne.
Zresztą namawiamy naszych słuchaczy, żeby weszli na stronę Fundacji Poland Home, prawda?
PolandHouse.org.
I tam znajdą zdjęcia, filmiki, informacje, bo pytanie, co jest potrzebne, jak można państwa wesprzeć, czego potrzebujecie, żeby te dzieciaki no dalej rosły szczęśliwie, chodziły do szkoły i wyglądały tak, jak wyglądają, bo rzeczywiście wyglądają świetnie na tych filmikach, tańczą, bawią się.
Tak jest. To też jest ich dużo na naszym fanpage'u, także zapraszam od razu, kto ma Facebooka.
Na Facebooka zapraszam.
Tak, bo tam po prostu na bieżąco naprawdę wrzucamy. Też Poland House po prostu. Rodzinny dom dziecka w Indiach. A pan mnie uprzejmie spytał, jakby nam można pomóc.
Bo tak? Widzę, że tam na stronie na przykład można wpłacać pieniądze. Na co są te pieniądze potrzebne? Bo to
już mówię.
Finanse są najlepsze, bo wy wiecie, jak mądrze wydać.
Już mówię. Bardzo oszczędzamy, ponieważ my nie mamy żadnych darczyńców instytucjonalnych, nie mamy żadnej firmy, która by nas obdarowywała jakby szczodrze. I jesteśmy, fundacja utrzymuje się, my pracujemy absolutnie wolontaryjnie, także nie ma żadnych kosztów związanych z naszymi wyjazdami, przelotami do Indii, czy etatami.
Żaden proces tych pieniędzy, które...
Ani złotówka.
Nie, ponieważ po prostu... Waszą działalność na koszty organizacji?
Nie, na księgowość 100 zł w miesiącu. Także to są jedyne nasze wydatki w Polsce. Ponieważ jesteśmy za małą organizacją i nie mamy... Jakby totalnie nas na to nie stać, żeby nie wiem, móc zatrudnić kogoś. Ale przede wszystkim dlatego, że mamy jakby inne priorytety. I pierwszym jest to, żeby co miesiąc nazbierać na koszty, na pokrycie kosztów. Czyli utrzymanie domu. I zapłacenie pensji. 3 pensje płacimy, bo płacimy też korepetytorce, która z dziećmi mieszka. Czesne za szkołę. To jest nasza największy koszt, bo dzieci chodzą do bardzo dobrej, prywatnej szkoły. Szkoła jak
widziałem
marzenie.
Widziałem je w mundurkach
jak
marzenie. W takim stylu angielskim.
Nadrobiły zaległości, bo one nie chodziły przecież do szkoły. Przez cały czas COVID-u i chwilę wcześniej też. Także jakby powiem szczerze, że my się tak trochę borykamy i my się tak toczymy z miesiąca na miesiąc, więc oczywiście każda wpłata, czy to będzie 30 zł, czy 50 zł, można wpłacać przez naszą stronę polandhouse.org, czy choćby na przykład stałe zlecenie, nawet na drobną kwotę, ale stałe zlecenie pomaga nam o tyle, że wiemy, czego się spodziewać, jakich sum w następnym miesiącu, więc jakby to jest tak bliżej, tak, to jest bliżej takiej stabilizacji, bo jakimś cudem dajemy sobie radę, naprawdę mając tylko takich drobnych darczyńców, a jak również bardzo, bardzo wspomaga nas ogromna grupa ludzi, muszę powiedzieć. Na Facebooku mamy też taką aukcję internetową. Poland House Licytacja na Rodzinny Dom Dziecka w Indiach, gdzie tych naszych grupowiczów jest ponad 1000 i ta grupa, to jest taki orientalny bazarek, mamy tam masę fantów przywiezionych z Indii bądź z innych krajów Azji i powiem szczerze, że najbardziej, że to utrzymuje nas co najmniej w połowie albo nawet w 60%. A te koszty nie są ogromne, ponieważ my naprawdę bardzo oszczędzamy, więc na utrzymanie tego domu potrzeba nam między 5 a 6 tysięcy, ale to jest tak, że nie możemy, że z tego nie zostaje rupia, chociaż powinna zostać, żebyśmy mogli odłożyć na przykład na taki fundusz, na w razie interwencji lekarskich, tak, bo tam nie ma ubezpieczenia, tam nie ma ZUS-u po prostu. Czy nie wiem, wizyt u dentysty, jakby nie jesteśmy zabezpieczeni w taki sposób, więc stąd jeszcze wynika sporo stresu.
Jestem właśnie na stronie facebookowej Poland House Licytacja. Aha. Rodzinny Dom Dziecka i można na przykład kupić, a dochód przejdzie na ten dom dziecka, brelok na klucze ze świętą sylabą om na przykład. Piękny. A tutaj miedziane kubki do pary, duże, lekkie i bardzo ładne i bardzo zdrowe, dodajmy, bo miedź ma bardzo prozdrowotne.
Tak, fantastyczne rzeczy są na aukcji, naprawdę.
Podejrzewam, że kiedy jest pani w Polsce, to tęskni pani za Indiami.
Tak. Tak jest.
A czemu? Przecież to jest kraj kontrastów, ale taki, no, można powiedzieć, gdzie jest dużo biedy, nierówności społecznych. Co panią zafascynowało w Indiach?
Co mnie zafascynowało? No bo jakby z którego końca tu zacząć?
No właśnie,
to że nigdy się nie przestanę dziwić. Jakby tutaj jakby nie ma takiej prostej odpowiedzi, bo oczywiście ja jakby padłam, tak jak większość jakby ludzi zachodu, najpierw byłam totalnie zafascynowana, ale tak w sposób taki romantyzujący. Takie po prostu wszystko było wspaniałe i uduchowione i ten stan może trwał 2 lata albo 3. Natomiast potem przyjrzałam trochę na oczy, miałam nawet taki moment strasznego odrzucenia Indii, bo można się tam również napatrzyć strasznych rzeczy i brzydkich rzeczy, w tym tych takich horrendalnych nierówności. Natomiast powiedziałam, że trzyma mnie w tym powracaniu do Indii właśnie to, że one mnie zawsze stymulują do tego, żeby bardzo, bardziej się dziwić. Jakby pomagają mi utrzymać otwarty umysł. Nie przestaję się dziwić. Im bardziej się dziwię, tym więcej czytam, tym więcej pytań zadaję, tym mniej wiem. Ale wiem, że jakby taka podróż nie ma końca i to jest fantastyczne. A po drugie, ja się w taki sposób zachowuję w Indiach. Może one tak na mnie działają, ale chyba też na wiele osób, że mam taki let go. To znaczy Indie, czy jakby, nie wiem, życie codzienne w Indiach jest tak bardzo poza naszymi nawykowymi próbami kontroli, że trzeba odpuścić. Trzeba po prostu stanąć tak bardzo tu i teraz i powiedzieć, jest jak jest.
Tu trzeba odpuścić, ale
muszę odpuścić.
Świetnie, że pani i cała fundacja nie odpuszczacie, jeżeli chodzi o Poland House Org i o ten rodzinny dom dziecka. Chcę zapytać o to spotkanie, bo warto zaprosić naszych słuchaczy na spotkanie z panią. Indie, kraj do potęgi jęty w piątek 15 listopada o godzinie 19. Gdzie to spotkanie będzie?
Spotkanie jest w kawiarence Fundacji Jego na Aleja Jana Pawła II. Natomiast wejście jest od ulicy Śląskiej, tuż za naszą wspaniałą starą apteką na Placu Grunwaldzkim, po tej samej stronie, kilka kroków dalej i wchodzimy na dół.
I co będzie na tym spotkaniu? Będzie miało dwie części to spotkanie.
Spotkanie będzie miało dwie części, troszkę przewrotnie. Chciałam też coś od siebie dać, a nie tylko prosić o pomoc. Więc podzieliliśmy to spotkanie na dwa. W czasie tej pierwszej części chciałabym trochę zachęcić gości, którzy przybędą do przekroczenia swoich stereotypów, czyli do takiej akrobatyki intelektualnej, żebyśmy mogli się wspólnie zastanowić, czy jak mówimy o Indiach, że brud i że bieda i że nierówności i że ameba i że slums, albo że z drugiej strony, że sadhu i duchowość i wszyscy są w ogóle, że tak powiem, że dużo tej świętości jest na każdym roku, to po prostu czy my nie ugruntowujemy tego stereotypu? Oczywiście, że tak. Więc chciałabym wspólnie uchylić następne drzwi i poza nie wyjść. I to jest pierwsza część spotkania.
A druga to będzie prezentacja slajdów i opowieść o rodzinnym domu dziecka.
Na drugiej opowiem, tak, o rodzinnym domu dziecka, jak również mam nadzieję, że spotkam osoby tak nam życzliwe, tak życzliwe naszym działaniom, że będziemy mogli jakoś razem pomyśleć o tym naszym ogromnym marzeniu dzisiaj, żeby móc otworzyć kolejny dom i pomóc jeszcze garstce dzieci.
Zapraszamy w takim razie na to spotkanie. Przypominamy, w piątek 15 listopada, godzina 19, Aleja Jana Pawła II, 2, ale wejście od ulicy Śląskiej, tak? Aleja Jana Pawła II. Pamiętajmy o tym. No i zapraszamy na stronę polandhouse.org i na facebookowy profil oczywiście.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Maria Różańska, podróżniczka, fundatorka szczecińskiej Fundacji Poland House. Jeszcze zapytam na zakończenie, kiedy pani się wybiera do Indii?
Ja tydzień temu wróciłam, a wybieram się znów, mam nadzieję, że w styczniu.
A gdyby pani miała jednymi krótkimi słowami określić Indię, to co to by było?
Przebodźcowanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwu. Dziękuję również za dzisiejsze spotkanie. Patryk Srokowski, Sławomir Rolik i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.